Pierwszym naszym gościem jest pan Janusz Janiszewski, ekspert rynku lotniczego ADREM, także były prezes PAŻP. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor, witam słuchaczy.
No dobrze, więc zacznijmy od tego incydentu i to podstawowe pytanie o bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej. Dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona? O czym mówi nam ten incydent w kontekście tego, jak chronione jest nasze niebo?
No ja powiem wprost, to nie mówimy o incydencie lotniczym czy zdarzeniu, generalnie o naruszeniu integralności polskiej przestrzeni powietrznej, bo wiemy już teraz w 100%, że uzbrojony pocisk manewrujący po prostu wleciał w polską przestrzeń powietrzną i jego ładunek mógł mieć nawet wartość 400 kg, między 250 a 400 kg, także ta integralność polskiej przestrzeni powietrznej została naruszona. Co trzeba powiedzieć, że procedury, które zostały utworzone i stworzone w 2022 roku na linii Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zadziałały, ponieważ musimy wszyscy pamiętać, że Polska funkcjonuje w czasie P, czyli w czasie pokoju i tak naprawdę przepisy cywilne są tutaj nadrzędne w stosunku do przepisów wojskowych. Na Ukrainie mamy trochę inną, zupełnie inną sytuację, ponieważ tam mamy strefę no-fly zone tak zwaną, czyli strefę, gdzie w ogóle się nie lata i zarządza całością przestrzeni powietrznej wojsko oraz obrona powietrzna i tam może dochodzić bezpośrednio do tego, do zestrzeliwania takich obiektów. Tutaj jest określona, w Polsce jest określona ścieżka decyzyjna, która jest zgodna z procedurami, zgodnie z przepisami i żeby dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, dzisiaj generał Ireneusz Nowak, mógł podjąć taką decyzję, taki obiekt musi być zidentyfikowany, musi być śledzony i musi dojść do potwierdzenia, że mamy zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.
A jakie znaczenie mógł mieć fakt, że tak naprawdę ta rakieta leciała na takiej wysokości, która też, jak rozumiem, może być wykorzystywane przez samoloty cywilne?
Tutaj mieliśmy przypadków tego typu pocisków manewrujących. One latają bardzo nisko. To jest wysokość 250 metrów. Oczywiście pamiętajmy jedną rzecz. Polska przestrzeń jest dostępna dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej i rzeczywiście w tamtym obszarze znajdują się samoloty, natomiast mają one określone zasady wykonywania tych lotów. Mamy potworzone tam strefy, które są dedykowane dla lotnictwa polskiego oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. I w koordynacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz z wojskiem mogą się cywilne statki powietrzne tam znajdować. Natomiast jeżeli mamy pełną informację już, że dojdzie do potencjalnego zagrożenia, to taka przestrzeń jest wtedy całkowicie zamykana. Dochodzi do tak zwanej misji Alpha Scramble, gdzie para dyżurna w formacji bojowej jest przygotowana do tego, żeby zestrzelić lub przechwycić niezidentyfikowany obiekt latający.
Ale jeszcze bym chciała jednak tutaj na moment dopytać i też dobrze zrozumieć, no bo ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, prawda? Przedostawała się, ileś czasu to trwało i no jednak rozumiem, że tutaj takie ryzyko, że ona mogłaby uderzyć w statek, jakby w samolot cywilny, że to ryzyko było, czy
tak,
kompletnie
ryzyko.
Nie.
Tak, ryzyko było. Ryzyko było też również zderzenia po prostu z budynkami mieszkalnymi, czy też w ogóle z budynkami. Natomiast dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych wydał rozkaz, bezpośredni rozkaz, że w momencie, gdyby ten pocisk zagrażał życiu i mieniu ludzkiego, no to była decyzja o zestrzeleniu tego pocisku. Wiemy, że do tego nie doszło, ponieważ ten pocisk spadł. Jak do końca ta sytuacja się odbywała? Oczywiście zapewne służby wojskowe dokonują weryfikacji każdej sekundy tego zdarzenia i tego, co się działo w przestrzeni powietrznej. Natomiast no tutaj pewnie musimy zaczekać. Całe szczęście, że tak się inaczej odbyło. Niestety pamiętajmy, jesteśmy krajem granicznym wojny. I tu trzeba ściśle powiedzieć, że to jest wojna i tego typu sytuacje będą się zdarzać i będą moim zdaniem coraz częściej niestety pojawiać się na naszym niebie i musimy być na to przygotowani. Z punktu widzenia oczywiście wojskowego, jak i z punktu widzenia cywilnego.
I na to musimy być przygotowani, tylko to jest cały czas takie przygotowanie jednostronne, czyli już któryś raz ta nasza przestrzeń powietrzna jest naruszana. A pytanie, czy my jako Polska posiadamy w ogóle takie narzędzia, możliwości, aby na przykład, to jest oczywiście takie pytanie tylko o taki scenariusz, ale aby naruszyć przestrzeń powietrzną Rosji i pokazać, że to może działać w dwie strony.
No, oczywiście, że może to działać w dwie strony, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i określone procedury nas obowiązują. I to nie jest tak, że podejmujemy decyzję i nagle atakujemy. W tym momencie, będąc członkiem NATO, to jest ewentualnie wspólna decyzja co do tego, żeby zaatakować czy też kontratakować. Na pewno największą naszą rolą jest neutralizacja potencjalnego zagrożenia, które jest po prostu w powietrzu czy też na ziemi. I to jest podstawowe zadanie zarówno Wojska Polskiego, jak i służb sojuszniczych Paktu Północnoatlantyckiego. I to jest nasze podstawowe zadanie. Niestety problem jest dzisiaj taki, że bardzo dużo mówimy, chwalimy się broszurkami bezpieczeństwa, natomiast działania polegające na budowie rzeczywistego systemu obrony powietrznej od niskich wysokości do wysokich wysokości, no niestety trwa dość długo. Nie wyciągnęliśmy lekcji z ostatnich 4 lat.
A co musiałoby się wydarzyć, żeby ta lekcja została wyciągnięta?
No nie chciałbym tutaj prorokować najgorszych takich obrazków, które widzimy z Ukrainy. Co musi się wydarzyć? Musi być świadomość i decyzyjność czynnika politycznego, ale czynnika politycznego ponadpartyjnego, gdzie nie będziemy się kłócić, kto ma rację, kto nie ma racji, kto wydaje bezpiecznik formy cyfrowej czy też formy papierowej, natomiast określone działania, szybkie zakupy i zakupy takie, które wspomogą właśnie funkcjonowanie Wojska Polskiego na ziemi, proces decyzyjny dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i współpracę cywilno-wojskową, bo cały czas jesteśmy w czasie pokoju P.
A jeżeli chodzi jeszcze o tę współpracę cywilno-wojskową, bo to myślę, że jest bardzo istotny czynnik, w jakim my tutaj jesteśmy miejscu? Czy ten, to już nie incydent, tylko to teraz najświeższe naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, ale też te wcześniejsze zdarzenia. Jak właśnie wyglądała ta współpraca i co możemy powiedzieć, bo no tak jeszcze dosyć na świeżo?
Na świeżo ja mogę jako ekspert oraz wieloletni prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy. 4 lata temu rozpoczęła się bardzo ścisła współpraca z dowództwem operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. Niestety do dnia dzisiejszego nie powstały wspólne systemy, które pozwalałyby śledzić, pozwalałyby identyfikować, ale przede wszystkim podejmować wspólnie decyzje co do określonych działań. I to jest największa bolączka, bo nie możemy już dzisiaj dzielić polskiej przestrzeni powietrznej na tę cywilną czy na tę wojskową, tylko stricte jest to wspólne niebo, które powinno być wspólnie zarządzane poprzez jednakowe narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo operacji lotniczych cywilnych, ale również swobodę wykonywania operacji lotniczych wojskowych. To jest przestrzeń powietrzna, jest kontinuum, gdzie powinny być wspólne narzędzia, wspólna certyfikacja, wspólne licencje dla kontrolerów ruchu lotniczego, gdzie do dnia dzisiejszego tego nie ma. Powtórzę jeszcze raz. 4 lata niestety nie zostało zrobione wystarczająco tyle, aby można było w pełni zabezpieczyć polskie niebo, aczkolwiek z gwiazdką, nie ma nigdzie na świecie systemów, które w 100% gwarantowałyby bezpieczeństwo danego nieba, nawet Izraelu, który posiada tak zwaną
żelazną kopułę, tak.
Ta skuteczność jest na poziomie 90-90 paru procent. Nie da się na chwilę obecną w 100% zagwarantować bezpieczeństwa.
To prawda, ale ona jest tak duża, że no nawet w przypadku, nie wiem, 100 rakiet, jak rozumiem, to po prostu ryzyko jest takie, że wleci jedna. W przypadku 1000 jest takie, że wleci ich 10. A W przypadku Polski na ile procent byśmy mogli ocenić? Wiem, że to nie można tak powiedzieć na ile procent konkretnie, ale jeżeli chodzi, no jeżeli moglibyśmy się porównać do takiego Izraela, który tutaj jest, jak rozumiem, numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o ten system ochrony swojego nieba, to gdzie Polska jest?
Ja to może w ten sposób podam przykład. Rok temu słuszna decyzja o zestrzeleniu dronów typu Shahed, ale użyliśmy pocisków, które kosztują po kilka milionów, nie złotych, tylko kilka milionów dolarów. Potrzebujemy takie rozwiązania, które nam zagwarantują wielopoziomowość decyzyjną oraz możliwość adekwatnych środków do sił, które są które mogą być używane przeciwko nam, czyli adekwatne rozwiązania do niszczenia dronów, adekwatne rozwiązania do niszczenia potencjalnych rakiet i swobody operowania wspólnego w polskiej przestrzeni powietrznej, zarówno przez wojsko, jak i przez cywilów. Nie będę podawał tutaj liczb, natomiast na pewno na dzień dzisiejszy nie jest to wystarczający poziom, aby można było zagwarantować choćby te 90%, tak jak jest to w Izraelu.
A jeżeli chodzi o te systemy, o nowoczesne technologie, o sam sprzęt, czy my możemy korzystać z własnych zasobów? Mamy takie rzeczy, czy opieramy się albo musimy opierać się głównie na dostawcach zewnętrznych?
Powinniśmy opierać się na środowisku zdywersyfikowanym tak naprawdę i na rozwiązaniach technologicznych zdywersyfikowanych. Z jednej strony będą to środki pochodzące z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, czy też z innych państw, które rzeczywiście mają tę produkcję rozwiązań wojskowo-technologicznych na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, to większa część technologii była transferowana, w szczególności odnośnie bezzałogowych statków powietrznych, systemów do zarządzania tymi statkami, właśnie z Polski. Natomiast Ukraińcy rozwinęli tę technologię do naprawdę niebotycznego poziomu i dzisiaj mogę z pełną świadomością powiedzieć, że wyprzedzają polskie rozwiązania o 10 czy nawet 15 lat, ale wynika to z tego, że po prostu tamta technologia zmienia się co 2 miesiące, co 3 miesiące, co kwartał, bo wymusza wojna, tak naprawdę. Mamy też rozwiązania polskie, tylko trzeba skorzystać z naszych rozwiązań i podjąć decyzję.
Powiedział pan o Ukrainie, a Ukraina chce się podzielić tymi technologiami. Może wiem, że to tak nie działa i oczywiście te technologie się sprzedaje i to jest traktowane jako ogromny zasób, no ale powiedzmy, że no Polska jest takim wyjątkowym miejscu, jeżeli chodzi też o całą pomoc wysłaną na Ukrainie, to też nie jesteśmy takim zwykłym partnerem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię no, dzielenia się tą technologią z sojusznikiem?
Moim zdaniem oczywiście powinniśmy czerpać z doświadczeń ukraińskich, ponieważ no to jest chyba najlepiej dzisiaj wyszkolona armia, zaraz na równi z rosyjską armią, jeśli chodzi o użytkowanie właśnie bezzałogowców, systemów autonomicznych, czy też w ogóle tej wojny takiej radiolokacyjnej, tak naprawdę cyfrowej. Natomiast powinniśmy dywersyfikować i rozwijać swoją technologię i w wielu przypadkach być niezależnym od dostawców zagranicznych, bo pamiętajmy, trzeba popatrzeć na wojnę teraz amerykańsko-irańską. Nawet tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone, nagle okazało się, że tych rakiet zaczęło brakować, tych rozwiązań zaczęło brakować, a Iran cały czas dotrzymywał i dotrzymuje kroku, ponieważ ma własną produkcję, własną technologię. I powinniśmy czerpać z tych przykładów jak najmocniej i dywersyfikować swoje zasoby technologiczne oraz swoje możliwości produkcyjne i powinniśmy mieć swoje polskie możliwości produkcyjne odnośnie określonych rozwiązań wojskowo-technologicznych czy technologiczno-cywilnych na rzecz obrony integralności państwa polskiego.
To już na zakończenie, no bo dyplomacja amerykańska, pojawił się taki komunikat, że oczywiście wspiera Polskę, Polska jest sojusznikiem, jest państwem NATO, ale czy jakoś konkretnie to wsparcie przekłada się na praktykę i czy my w ogóle mamy takie narzędzia dzisiaj, aby po prostu więcej ta sytuacja się nie powtarzała, aby dać jasny, konkretny komunikat Rosji, albo może inaczej zadam pytanie, co trzeba by dzisiaj zrobić, aby Rosja po prostu nawet się nie odważyła drugi raz, czy trzeci, czy czwarty, czy piąty naruszyć naszej przestrzeni powietrznej?
Rozwiązanie jest bardzo proste, natomiast oczywiście tutaj pewnie będzie trudność decyzyjna. Jeżeli będzie potrzeba, trzeba po prostu neutralizować już praktycznie na samej granicy potencjalnego naruszyciela, czy to będzie rakieta, czy to będzie dron, zestrzeliwać, czy to będzie nawet samolot obcy, tak jak to zrobiła Turcja chyba 10 czy 11 lat temu i do dnia dzisiejszego Rosja nie odważyła się naruszyć przestrzeni powietrznej Turcji. Stanowcze działanie pokazujące, przede wszystkim pozwalające na odstraszenie i pokazujące siłę i pokazujące możliwości decyzyjne tak naprawdę i szybkość tych decyzji i tylko takie i wyłącznie działanie pozwoli na odstraszenie potencjalnego agresora i pokazanie Federacji Rosyjskiej, że jesteśmy zdolni do szybkiego, drastycznego, dynamicznego działania, ale jako społeczeństwo musimy i cywile być gotowi na to, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji i mogą też być straty na ziemi, czy to w mieniu, czy to też, co niestety muszę powiedzieć z przykrością, w życiu ludzkim i musimy być na to gotowi, bo mamy wojnę, aktywną wojnę za naszą wschodnią granicą.
Powiedział pan Janusz Janiszewski, ekspert rynku lotniczego Forum Ekspertów ADREM, także były prezes PAŻP. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, polecam się.